program mówi o tym, co zrobić i w jaki sposób przebudować nasze życie, żeby alkohol nie był do niczego potrzebny. Ten program, który tak naprawdę rozwiązuje problem alkoholizmu, został wynaleziony, odkryty właśnie tam, gdzie można pić od 21 roku życia. W Stanach alkohol sprzedaje się powyżej, osobom powyżej 21 roku życia, a problem alkoholowy jest tam ogromny. Próbowano rozmaitych sztuczek, rozmaitych ograniczeń.
Między innymi prohibicja.
Prohibicja, która miała być odpowiedzią i rozwiązaniem tego problemu. No, wiemy, że nic nie pomogło, ponieważ, i to jest bardzo ważne, myślę, co powiem, i o tym mówi pierwszy krok, abstynencja nie leczy alkoholizmu. Czyli tak naprawdę o tym mówi krok pierwszy, w którym przyznajemy, że przegraliśmy. Musimy to przyznać i musimy zdać sobie sprawę z tego. Krok ten brzmi w ogóle, przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że przestaliśmy kierować własnym życiem. To oznacza, że nasza potyczka z alkoholem w każdym momencie, w każdej sytuacji jesteśmy skazani na porażkę. Ten krok stawia diagnozę i jeśli tak naprawdę przyznaliśmy, to mówi nam o tym, że to jest wyrok śmierci, że ja kiedy będę pił, prędzej czy później umrę.
Można się załamać.
Można się załamać. Ale ten krok jest nam niezmiernie potrzebny, żeby stanąć jakby w takiej prawdzie i powiedzieć samemu sobie i innym, mam problem i potrzebuję pomocy.
I sam już tu nic nie zrobisz.
Samemu, tak. To jest kwintesencja pierwszego kroku. Ja sam sobie nie jestem w stanie poradzić. Muszę poprosić drugiego człowieka o pomoc. Wszystkie przyrzeczenia, wszystkie przysięgi na piśmie, w kościele. Pamiętam dokładnie nawet takie, jak byłem na kacu, dochodziłem do siebie, że tak powiem. I naprawdę wtedy chciałem przestać bardzo pić. Nawet przed papieżem bym uklęknął i powiedział, przysięgam, w życiu nie chcę pić. I to było tak szczere i tak autentyczne i ja tak bardzo chciałem wtedy przestać pić, że to jakby mnie nawet do wariografu podłączyli, to by wyszło, że ja, no mówi gość prawdę. I naprawdę bardzo chciałem. Ale przychodził taki moment, w którym te wspomnienia, te tragiczne, to co się tam zdarzyło, gdzieś tam czas zamazywał i ja wracałem do picia. Bo było nieprawdopodobne, nie rozumiałem tego. Dlaczego? Przecież chcę, staram się, próbuję i czemu mi nic nie wychodzi? No nie wychodziło mi dlatego, ponieważ ja już wtedy byłem bez siły. Nie miałem siły, żeby poradzić sobie sam z alkoholem. Potrzebowałem pomocy z zewnątrz.
Robercie, kto słuchał naszej audycji sprzed miesiąca, ten na pewno pamięta, że ty trafiłeś do grupy AOS-kiej taką bardzo nowoczesną drogą dzięki aplikacji w telefonie.
Tak, to prawda. Pamiętam pierwszy meeting, kiedy spotkałem pierwszych właśnie niepijących alkoholików. Pierwsze, co powiedzieli, wiesz, już nie musisz dalej pić i też nie jesteś sam. Nie? Ja, to dla mnie strasznie było takie uderzające to, że już nie musisz więcej pić w swoim życiu. Nie? Miażdżąca taka informacja, ale zarazem budowała we mnie wielką nadzieję. Oni mówią o czymś, na czym mi bardzo zależy. Nie? Że moje życie było tak rozbite, kompletnie pozbawione jakiegokolwiek sensu, że ja byłem gotów zrobić wszystko, żeby naprawić swoje życie. Ja nie wiedziałem wcześniej o czymś takim jak program 12 kroków. Wtedy powiedzieli mi, jest rozwiązanie. Nie wiem, czy nawet nie Tomek mi to powiedział. Jest rozwiązanie twojego problemu i powiedział mi, sam tego nie zrobisz, ale nikt za ciebie tego nie zrobi. Coś w tym sensie, jak dobrze pamiętam. Ja tego nie mogłem zrozumieć na początku. No, przecież ja jestem jednostką jakąś samodzielną. Doszedłem do jakichś, powiedzmy, rezultatów życiowych. Posiadałem jakiś bagaż, nie wiem, doświadczenia, jakiś intelekt i jak mogę sobie nie poradzić, nie? Ja uznałem swoją bezsilność kompletnie. Ja w tym momencie wywiesiłem białą flagę. Poddałem się totalnej kapitulacji, bezwarunkowej, zero-jedynkowej. Ja już wiedziałem, że sam sobie z tym dalej nie poradzę. Poprosiłem wtedy drugiego człowieka, niepijącego, trzeźwiejącego alkoholika o pomoc.
Ten pierwszy krok programu skłania cię do tego, żebyś sobie uświadomił, że faktycznie, że sam nic nie zrobisz, ale też odziera cię z tego kłamstwa.
No, W pewnym stopniu tak. Na początku nie jesteśmy w stanie spojrzeć na siebie uczciwie. Alkoholizm to jest jedyna choroba, która zawsze zaprzecza swojemu istnieniu. Nie ma takiej innej choroby. Alkoholizm mówi, że nie jesteś chory. Tobie. Kiedyś byłem świadkiem na takim meetingu. Był mój serdeczny przyjaciel, teraz się przyjaźnimy. I on jest lekarzem. I on zaczął swoją wypowiedź tak. Jestem doktorem nauk medycznych. Skończyłem akademię taką i taką. Mam specjalizację z tego i z tego. Robiłem doktorat i tam wymieniał przez krótką chwilę swoje tytuły naukowe i osiągnięcia. I on mówi coś takiego. Kiedy odkryłem, że mam problem z alkoholem, zaopatrzyłem się we wszystkie potrzebne podręczniki na ten temat i zacząłem solidną pracę. Ponieważ na metodologii znam się, pisałem doktoraty, różne inne rzeczy, wiedziałem jak się uczyć, co podkreślać i tak dalej, i tak dalej. Zrobiłem bardzo dokładny tak zwany research i ze zdumieniem odkrył, że nie jest w stanie utrzymać abstynencji dłużej niż 3 tygodnie. Dopiero kiedy przyszedł do wspólnoty anonimowych alkoholików i zobaczył, każdy z nas ma takie poczucie, że jest inny, dziwny, jakiś w ogóle taki nie z tej bajki, ale jak przychodzi do takiej wspólnoty innych, dziwnych, nie z tej bajki ludzi, rozumiemy się bez słów, wystarczy spojrzeć, to wtedy okazuje się, że raz, że nie jestem sam z tym problemem, po drugie, jestem w stanie zwrócić się o pomoc i zapytać się, co mam zrobić, żeby na przykład utrzymać ten okres dłużej niż 21 dni. Tak. Ja miałem problem z 14 dniami. Anonimowi alkoholicy odkryli chyba najpiękniejszy i najfantastyczniejszy sposób na zachowanie abstynencji. Otóż oni twierdzą, że jesteśmy w stanie nie pić jeden dzień, 24 godziny, na tyle dostaliśmy od Stwórcy siły, żeby ten dzisiejszy dzień przeżyć na trzeźwo. I ja od lat tak zaczynam swój dzień, że rano klękam i proszę Stwórcę o trzeźwy dzień. Wieczorem wypada podziękować, więc też klękam i dziękuję. I jestem przekonany, że to, co dostałem na dzisiaj do zrobienia, to ja jestem w stanie to unieść. Nieprawdopodobne, nie? Jestem dzisiaj tylko w stanie, tylko dzisiaj. A ja, jak przestałem pić, gdzieś wyszedłem z odwyku, wydawało mi się, że ja, jak wyszedłem gdzieś w przyszłość i próbowałem sobie wyobrazić, że ja nie będę pił rok, 5, albo przyszedłem na meeting, tam jakiś nie pił 12 lat czy 15. Mówię, Boże, ty, to jest jakieś w ogóle nieporozumienie. Nie? Ja nie potrafiłem siebie wyobrazić sobie za rok, jak ja tu będę bez alkoholu. Przecież to ja umrę chyba w ogóle.
I przez te 19 lat twojej abstynencji, częściowo już trzeźwości, faktycznie tak żyjesz po 24 godziny, czy już nie?
Od lat nie mam problemu z alkoholem. Nie śni mi się, nikt mi nie proponuje, alkohol mi nie jest zupełnie do niczego potrzebny.
Czy już można mówić o trzeźwości w twoim przypadku, Robercie?
To najlepiej, jakby to się wypowiedziały osoby, które gdzieś przebywają ze mną, bo to jest głównie jakimś probierzem i wyznacznikiem, wskaźnikiem tego wszystkiego.
Tomek ja kiwa głową.
To jest bardzo dla mnie ważne, to co teraz tutaj się dzieje i ten gest Tomka. Natomiast ja bym chciał tutaj jeszcze powiedzieć o drugiej części pierwszego kroku, który mówi o niekierowalności naszym życiem. Ja w trakcie realizacji programu dopiero zdałem sobie sprawę i to ten właśnie obraz najbardziej oddaje sytuację, jeżeli odnoszę to do tego, jak prowadzę na przykład samochód. Nie? Ta moja niekierowalność w moim życiu wyglądała tak, że tak jakbym wpadł w jakiś poślizg. Kieruję kierownicą w prawo, kieruję kierownicą w lewo, jadę prosto. Hamulce nie działają kompletnie nic. Tak wyglądała końcówka mojego picia, że wychodziłem z psem na spacer, miałem zamiar wyjść z psem na spacer, ale poszedłem i kupiłem alkohol i wypiłem go w jakimś sekretnym miejscu i wracałem nietrzeźwy.
Pies cię przyprowadził?
Bywało i tak. Miałem iść po zakupy, dostałem określoną kwotę pieniędzy, a wracałem nie z chlebem i dżemikiem, tylko wracałem nietrzeźwy, bez pieniędzy. Nie? Ja nie mogłem tego zrozumieć, co się w ogóle dzieje wokół mnie. Jeżeli ja gdzieś, powiedzmy, jechałem, planowałem sobie wcześniej jakieś, nie wiem, podróże czy spotkania, wszystko się kręciło wokół tego, żeby tak zaplanować każdą rzecz, każdy swój wymiar swojego życia, żeby kręcił się wokół alkoholu, nie? Żeby towarzystwo, do których jadę, żeby było pijące, żebym miał w tym miejscu, gdzie jadę, dostęp do alkoholu, żebym miał zapasy, po prostu było szaleństwo. Ja ten okres postępującej choroby, bardzo zaawansowany, galopujący, jak ja to mówię u mnie, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Kompletnie przestałem kierować swoim życiem. Przestało mi zależeć na czymkolwiek, tylko zależało mi na tym, żeby w jakiś sposób dotrwać do momentu, żeby mu się jak najszybciej przynieść sobie ulgę i ponieść straty, a ponosiłem te straty olbrzymie. Na każdym, powiedzmy, poziomie swojego życia.
Odzyskałeś sterowność?
To też pojęcie jest bardzo względne. Pracuję nad sobą i z moich jakichś, powiedzmy, obserwacji i wypowiedzi najbliższych otoczenia, no, wygląda na to, że podążam właściwą ścieżką. Ja bym to tak delikatnie nazwał. No bo przecież przede mną jeszcze jest praca. No to są kilkanaście lat destrukcyjnego zachowania, kompletnej demoralizacji. Sądzę, że to jeszcze jest przedmiotem pracy. Natomiast wydaje mi się, że jestem na właściwych torach, że podążam we właściwym kierunku.
Wiemy, że istnieje taka instytucja sponsora u Was. Mhm,
tak. No myśmy przez lata myśleli, że można cokolwiek zrobić albo przerobić na meetingu. Nie? Na meetingu najczęściej w tych starszych wspólnotach ludzie dzielą się tym, co odkrywają w pracy ze sponsorem, dzielą się swoim doświadczeniem. Natomiast główna praca, czyli praca ze sponsorem, polega na tym, że no tego sponsora najpierw trzeba sobie znaleźć. Dobrze jest, żeby to był osobnik tej samej płci.
Dlaczego tak jest, to jest takie ważne?
Ponieważ w tej pracy podopieczny sponsor bardzo często zdarza się, raz, że mówimy o swoich takich intymnych i nawiązują się bliższe relacje, często więzi przyjacielskie, a nie chodzi o to, żeby tutaj...
Inny rodzaj relacji się nawiązał.
Inny rodzaj relacji się nawiązywał. Zwłaszcza, że ja to wszystkim swoim podopiecznym mówię i odradzam jakiekolwiek na przykład związki emocjonalne w pierwszym roku abstynencji, ponieważ jest to bardzo trudne, żeby nie robili takich drastycznych zmian w swoim życiu.
Ponieważ... Tym bardziej, że te emocje i tak są chore.
Tak. Żeby zająć się tutaj właśnie pracą nad zmianami.